Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Watykan zaapelował o rozwój dialogu między stronami konfliktu w Ziemi Świętej. Aktualności rozpoczną magazyn. Następnie w cyklu Maksymalnie Święty z okazji roku świętego Maksymiliana Marii Kolbego usłyszymy:
Brody pozapuszczali, słowniki japońskie pobrali, ale ponieważ nie znają języka miejscowego, wtedy jeden Bóg raczy wiedzieć, jak się to skończy.
Czyli o wyprawie misyjnej do Japonii, która miała zawojować ten kraj dla niepokalanej. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Wysłanie mnie do Was przez papieża świadczy o jego głębokim zainteresowaniu tematem Waszej konferencji, powiedział wczoraj w Londynie kardynał Jean-Louis Thoron na międzynarodowym spotkaniu o sytuacji chrześcijan w Ziemi Świętej. W dwudniowej konferencji zorganizowanej przez katolików i anglikanów z udziałem również muzułmanów i Żydów przewodniczący papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego uczestniczył jako przedstawiciel Benedykta XVI.
Nawiązał on do papieskiej podróży do Ziemi Świętej przed 2 laty, w której sam brał udział. Przypomniał, że w przemówieniu przed odlotem z Tel Awiwu Ojciec Święty, mówiąc o konieczności sprawiedliwego pokoju i autentycznego pojednania, nie wahał się stwierdzić, iż najsmutniejszym widokiem był dla niego mur bezpieczeństwa. Może on chronić, ale też dzieli, przyczyniając się do narastania podejrzeń i wzajemnej nieznajomości. Myślę, że każdy jest tu o tym przekonany, powiedział na londyńskiej konferencji gość z Watykanu.
Kardynał Thoron zwrócił uwagę na problem migracji chrześcijan, przestrzegając, że miejsca święte nie mogą stać się muzeami. Mają być żywymi świadectwami ze wspólnotami wierzących, rodzinami, szkołami, tradycjami kultury, szpitalami. To prawo mają też oczywiście inni mieszkańcy Ziemi Świętej. Chrześcijanie w świecie arabskim są wprawdzie mniejszością, ale liczącą się, a ich szkolnictwo czy placówki służby zdrowia służą wszystkim, zauważył francuski purpurat.
Chrześcijanie w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie są Arabami. Byli oni obecni w tej części świata na długo przed muzułmanami. Nie proszą tam o azyl, ale raczej są u siebie w domu. Nasi chrześcijańscy bracia i siostry mówią po arabsku i na przykład wielu chrześcijan przyczyniło się do odrodzenia literatury arabskiej pod koniec XIX wieku. Arabscy chrześcijanie są tam cennym darem dla społeczeństw. Wnoszą bowiem otwartość kulturową, poczucie godności osoby ludzkiej, zwłaszcza kobiet, koncepcję takiej wolności, w której godzi się harmonijne prawa i obowiązki, oraz takiej społeczności politycznej, która może prowadzić do demokracji. Chrześcijanie powołani są, by być pomostem. Kwestią nie jest zatem to, jak chrześcijanie utrzymają się w Ziemi Świętej i na Bliskim Wschodzie, ale jak są oni gotowi dawać świadectwo swej wierze. Sądzę, że wielu muzułmanów niepokoi się o przyszłość chrześcijan w tym regionie, bo wiedzą, że chrześcijanie mogą im pomóc zrozumieć współczesność oraz to, jak godzić różnorodność i jedność.
Podkreślając nieprzerwaną przez wieki obecność chrześcijan w Ziemi Świętej i ich niezaprzeczone prawa, kardynał Thoron przypomniał, że Stolica Apostolska opowiada się za specjalnym statusem Jerozolimy. Ma on być gwarantowany międzynarodowo celem zachowania jedynego w swoim rodzaju sakralnego charakteru tego miasta dla 3 religii monoteistycznych.
W londyńskiej konferencji o chrześcijanach w Ziemi Świętej wzięły udział osobistości nie tylko religijne, ale też polityczne. Unię Europejską reprezentował John Daly. Maltański polityk jest komisarzem do spraw zdrowia i ochrony konsumentów w Komisji Europejskiej. On również wyraził zaniepokojenie emigracją wyznawców Chrystusa z Bliskiego Wschodu. Zapewnił, że Unia będzie bronić ich obecności w Ziemi Świętej, opowiadając się zawsze za respektowaniem mniejszości religijnych w ich własnych krajach. Przypomniał, że unijni ministrowie spraw zagranicznych potępili niedawno terrorystyczne zamachy na chrześcijańskie miejsca kultu.
Tym zwycięstwie miłości z Oświęcimia uobecniło się zwycięstwo z Golgoty.
Audycja Rafała Łącznego.
Maksymalna świętość.
Rozpoczynając na antenie Radia Watykańskiego cykl audycji na temat świętego ojca Maksymiliana Marii Kolbego, zapraszałem Państwa do udziału w niezwykłej podróży. W dzisiejszym odcinku będzie to podróż bardzo daleka, bowiem za świętym Maksymilianem ruszymy do Japonii, by towarzyszyć mu w jego wyprawie misyjnej. To jednak nie jedyny temat. Nie sposób pominąć jeszcze jednej cechy tego wybitnego franciszkanina – jego geniuszu technicznego. Już w młodości Rajmund, bo przecież tak brzmiało jego chrzcielne imię, chętnie projektował urządzenia, które wyprzedzały jego epokę.
Maksymilian zachował się bardzo dziwnie. Ojciec Paulin Sotowski, franciszkanin, klasztor zaczął funkcjonować od 7 grudnia 27 roku, a Maksymilian w styczniu 30 roku zaczął przygotowywać się do wyjazdu na misję i w marcu wyjechał na tę misję. Nawet 2 lata tutaj nie mieszkał. Zostawił to Alfonsowi, swojemu bratu.
Wyruszyli 26 lutego 1930 roku. Ojciec Roman Soczewka, franciszkanin z Niepokalanowa, bibliotekarz i dyrektor archiwum prowincjalnego w Warszawie. Wnet po wyjeździe ojciec Alfons napisał w liście do znajomego księdza: nasz ojciec Maksymilian obecnie jedzie wraz z braćmi z wydawnictwa do Japonii, by tam wydawać Rycerza Niepokalany w miejscowym języku. Zawziął się, by cały świat doprowadzić do stóp Niepokalanej. Nie wiadomo, co z tego przedsięwzięcia wyniknie i nieraz obawa nas przejmuje, ale ostatecznie ufać trzeba. Brody pozapuszczali, słowniki japońskie pobrali, ale ponieważ nie znają języka miejscowego, tedy jeden Bóg raczy wiedzieć, jak się to skończy. Skończyło się dobrze, bardzo dobrze. Po 35 dniach podróży okrętem przycumowali w porcie Nagasaki. Był czwartek, 24 kwietnia 1930 roku. Cała ekipa składała się z 3 osób. Ojciec Maksymilian, lat 36, kierownik grupy. Brat Hilary Łysakowski, lat 24 i brat Zeno Żebrowski, lat 32. Mieli z sobą skromny bagaż. Zmieścił się na jednej rykszy. Mieli sumę pieniędzy, która wystarczyłaby, ale tylko dla jednego z nich, na powrót do ojczyzny, gdyby misja się nie powiodła.
Przyjechał do Nagasaki, nie zastał biskupa. Pojechał trochę może na wariata, nie wiedział, jak się zakłada misję. I rozmawia tam z klerem miejscowym, z kurialistami, że przyjechał tu założyć placówkę misyjną, chce wydawać czasopismo. O, posłuchali, czasopismo to my mamy. Zakon franciszkański też mamy w diecezji brązowych franciszkanów, więc raczej tu nie zagrzejesz, bracie, miejsca. Biskupa nie było, ponieważ biskup wyruszył na poszukiwanie profesora filozofii w seminarium. I kiedy biskup wrócił, dogadali się bardzo szybko, że on jest doktorem z Gregoriany filozofii i że chętnie podejmie wykłady z filozofii. Za cenę, że zostanie i będzie uczył filozofii, biskup pozwolił mu mieszkać w seminarium tymczasem i tym braciom. Zatrzymali także tych braci w seminarium do czasu, kiedy wynajmą dom. Szybko udało mu się wynająć dom, znalazł drukarnię i po miesiącu pobytu przysłał telegram do Niepokalanowa. Dziś rozsyłamy rycerza. 10 000 nakładu. Mamy maszynę.
Maja 1931 roku zakonnicy z wydawnictwem przenieśli się do nowo zbudowanego Niepokalanowa w dzielnicy Nagasaki zwanej Hungoki, na zboczu góry Hikosan. Nadali mu nazwę Mugenzai no Sono, to znaczy Ogród Niepokalanej. Zdawało się, że radości nie będzie końca. Z Polski szła pomoc finansowa, przybywali nowi misjonarze, wzrastał nakład Rycerza Niepokalanej, wznoszono nowe budynki, wzbogacił się park maszynowy, a kronikarz klasztorny zapisał pod datą 11 grudnia 1930 roku: ojciec Maksymilian przyjął do zakonu pierwszego Japończyka, brata Sato z Higeo.
Byli biedni, rzeczywiście byli bardzo biedni. Z początku nawet nie dlatego, że oszczędzali, ale z początku nawet nie umieli kupić sobie pożywienia. Trzy razy dziennie jedli banany i chleb i wodę, bo nic innego nie potrafili sobie kupić. Miał sporo trudności. Przysłano mu współpracowników, kapłanów z Polski, z którymi nie wyszło mu. Nie poszli tą drogą, musieli wracać. Kleryków przywiózł, tam kształcił kleryków. Z czterech kleryków, którzy tam przybyli, jeden tylko się utrzymał do końca, ale poprowadził tę misję. Stamtąd chciał koniecznie jeszcze do Indii. Odbył taki rekonesans, prawie dwumiesięczną podróż po Indiach. Znalazł miejsce na niepokalanów, na wydawnictwo, na drukarnię. Znalazł współpracowników już, tylko zakonne władze mu nie pozwoliły na złożenie. No nie było drugiego księdza. On nie mógł być w Nagasaki i redagować dla tych Indii.
W Japonii był w latach 1930-36.
Ojciec Jan Krzysztof Oniszczuk, dyrektor Radia Niepokalanów.
Co ciekawe, że w kraju, gdzie jest ułamek procenta katolików, że ta misja się rozwinęła i potem powstała prowincja złożona z Japończyków. Ostatni zakonnicy, bracia, którzy tam dotrwali, no to 2 czy 3 lata temu ostatni brat zakonny zmarł, który tam był. No i taką sławną postacią misyjną, który pojechał za świętym Maksymilianem, był brat Zeno Żebrowski, który po wojnie rozpropagował działalność charytatywną w sposób niesamowity, tworząc tak zwaną pomoc dla chłopców, czyli szkoły, sierocińce i tak dalej, do tego stopnia, że brat Zeno Żebrowski, u nas ta postać nie tak bardzo znana. Tak był tam znany i ceniony, że oprócz medali, zasług różnych, miał darmowe bilety na samoloty, na pociągi, otwartą drogę do różnych ministerstw, by mógł tam otrzymywać pomoc dla budowy tych sierocińców dla chłopców. Jan Paweł II, kiedy był w Japonii, osobiście odwiedził brata Zenona Żebrowskiego, gdy tenże znajdował się wtedy w szpitalu.
Święty Maksymilian przebywał w Japonii relatywnie krótko, w sumie 5 lat i 9 miesięcy. Ale ślad jego życia i pracy nie został zapomniany w sensie ideowym, jak i materialnym. Działalność duszpasterska nosi wyraźnie rys franciszkański i maryjny. Zawsze, z wyjątkiem czasów wojennych, wychodził miesięcznik Seibonokishi, rycerz niepokalanej. Prowincja zakonna nosi tytuł niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Taki sam tytuł, albo zbliżony, o charakterze maryjnym, ma 9 domów zakonnych. Figury Matki Bożej zdobią kościoły, place przykościelne, ogródki klasztorne. Bardzo eksponowane są groty lurdzkie pokaźnych rozmiarów. Medaliki zwane cudownymi bardzo chętnie przyjmują i noszą niechrześcijanie. W Mugenzai no Sono znajduje się Muzeum Świętego Maksymiliana. Są liczne pozycje książkowe o świętym Maksymilianie, wystawa kompletnego wydania rycerza, kilka wspaniałych pomników, liczne popiersia, obrazy i tablice pamiątkowe, które zdobią kościoły, szkoły i place, co świadczy o powszechnej czci dla świętego z Polski.
Święty Maksymilian od dziecka był takim człowiekiem bardzo wnikliwym. Interesowały go jakieś mechanizmy i ta strona techniki. Wspominają krewni, że kiedy na przerwę w pracy chłopcy zanosili rodzicom jakieś pożywienie, coś do zjedzenia, i kiedy rodzice spożywali, to chłopcy, powiedzmy starszy Franciszek i Rajmund Maksymilian, stawali przy ich maszynach i zastępowali ich przy maszynach tkackich. No więc to już widać, że ten jakiś taki pociąg do urządzeń technicznych miał od dziecka.
Święty Maksymilian był człowiekiem bardzo nowoczesnym. Wiedział, że docierać do każdego człowieka trzeba różnymi sposobami najnowocześniejszymi. Mówił, że promocja rycerza powinna odbywać się nawet poprzez przemieszczanie się najnowszym samolotem, choć być może w połatanym habicie.
Można powiedzieć, pozostaje do zrealizowania lotnisko, którym marzył święty Maksymilian w Niepokalanowie.
Ojciec Mirosław Adaszkiewicz, wicedyrektor Instytutu Maryjno-Kolbiańskiego Kolbianum w Niepokalanowie.
Tuż przed wojną już było wysłanych dwóch braci na kurs pilotażu, tylko wojna przerwała. Nawet też marzył, żeby tego rycerza, czy też medaliki Matki Bożej rozwożono okrętami. Widziałem taki nawet piękny obraz morza, gdzie wmalowany jest okręt z napisem MI.
I już jako uczeń piątej klasy w 1909 roku zaczął opisywać coś w rodzaju przygotowania patentu na temat telegrafu, który będzie zapisywał głos na odległość, który będzie słychać na odległość, a w Rzymie zaplanował podróż międzyplanetarną, taki pojazd międzyplanetarny. Czegoś im tam brakowało jeszcze przy tym pojeździe, ale nad tym pracował.
Kiedy wrócił w 1936 roku z Japonii, z misji, zaczął myśleć o rozgłośni. Między innymi w jednym ze swoich listów do ojca Mieczysława Mirochny napisał takie słowa. Obecnie myślimy o radiu nadawczym, chociaż o słabej sile. Jeżeli Niepokalana zechce, to próbny aparat zacznie funkcjonować na Niepokalane poczęcie, a od 1 stycznia może i na dobre ruszy. Będzie to stacja krótkofalowa, która jednak przy dobrych warunkach i selektywnym aparacie i w Mugenzaio Nonsono będzie słychać. Ten list pisał do swojego współbrata w Japonii. To było bardzo istotne i tutaj w Niepokalanowie bardzo cieszył się tym, że to radio będzie powstawało, choć jak tutaj zostało zaznaczone, krótkofalowe radio. Ubiegał się, żeby ono z czasem było nadawane tak jak polskie radio, które powstało trochę wcześniej, na nadajnikach naziemnych i ubiegał się o to, natomiast niestety tej zgody nie uzyskał.
8 grudnia została wygłoszona pierwsza audycja, króciutka, z tego radia i w niedzielę po 8 grudnia. Na piśmie, w małym dzienniku i w listach zapowiada, że odtąd będzie w każdą niedzielę o którejś tam godzinie wieczornej będzie ta audycja. I koniec na tym. I nie ma więcej tych audycji. I właśnie dopiero nie tak dawno, dopiero przed wydaniem tych pism, trafiłem zupełnie przypadkiem na list, w którym pisze Maksymilian. Odkryliśmy nowy list po prostu, którego dotąd nie znaliśmy. Pisany jest do osoby niezupełnie zidentyfikowanej, ale prawdopodobnie był to sekretarz prowincji, zakony pełniący obowiązki prowincjała. Wstawia mu szereg pytań i odpowiada mu, że radio nie zaistniało, ponieważ nie pozwolono mu. Władze administracyjne nie pozwoliły mu na działalność. Po wygłoszeniu tych dwóch audycji, które były próbnymi, nie dostał pozwolenia, wręcz po prostu zabroniono mu dalej działać w tej materii.
4 lutego do generała zakonu w 1938 roku napisał takie słowa. Nasza stacja radiowa, która w dniu święta Niepokalanej roznosiła jej chwałę na falach eteru po całym świecie, teraz z powodu ataku czynników akatolickich milczy, lecz Niepokalana bez wątpienia w końcu odniesie zwycięstwo. Ta stacja milczała do czasu wojny. W czasie wojny sprzęt krótkofalowy został przejęty częściowo przez Armię Krajową, częściowo przez Niemców. Po wojnie wiemy, jaka była sytuacja w Polsce i dopiero po 1989 roku, czyli już w latach 90. można było ubiegać się o prywatne stacje, także stacje katolickie.
Po powrocie do kraju w 1936 roku ojciec Maksymilian Kolbe z ogromnym zaangażowaniem oddał się pracy w Niepokalanowie. Stworzył tam prawdziwy koncern wydawniczy. Wychodził wszak, wciąż zwiększając swój nakład, Rycerz Niepokalanej, mały rycerzyk skierowany do dzieci, ale również codzienna gazeta Mały Dziennik. Ten dynamiczny rozwój wkrótce przerwać miały niestety działania wojenne. O tym w następnym odcinku.
A kolejna audycja cyklu Maksymalnie Święty już za tydzień. Dziś dziękuję Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.